W nie tylko rozrywkowej niedzieli radiowej Bartosz Wójcik. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Spotykamy się po raz drugi w sprawie literatury karaibskiej, którą pan tłumaczy. W ostatnim numerze Przekroju, ale także zdaje się w poprzednim.
To dzięki, nie ukrywam, takiej uprzejmości kwartalnika Przekrój, bo kwartalnik Przekrój okazało się, że ma w swoim składzie redakcyjnym Marcina Orlińskiego, który sam jest poetą. Jest takim poetą, który bardzo dba, żeby wysokonakładowych też, no jeżeli możemy współcześnie mówić o tych wysokonakładowych periodykach, po prostu pokazywać też współczesną literaturę i współczesną poezję. I tak się zaczęło, że ja się zwróciłem do Marcina i Marcin stwierdził, że to jest ciekawy kierunek, bo tego nikt w Polsce tak regularnie nie pokazuje.
Jeśli chodzi o szczęście, to tak sobie myślę, że albo literatura karaibska ma w takim razie szczęście, że się zdarzyła taka sytuacja, że znakomity tłumacz literatury karaibskiej miał się do kogo zwrócić, żeby ją zacząć upowszechniać, albo to Tygodnik Przekrój ma szczęście. Dlatego, że literatura karaibska ma swoich entuzjastów także w naszym kraju, ale nie jest jeszcze tak bardzo rozpowszechniona. Tymczasem być może uważne przyglądanie się temu fragmentowi świata, a w związku z tym literaturze, która jak zawsze, literatura w każdym zakątku świata trzyma rękę na pulsie, może przynieść korzyści Przekrojowi i czytelnikom.
Chciałbym, żeby tak było. Ja oczywiście bardzo dziękuję za te miłe słowa, bo ja cały czas się czuję, że jestem na początku, bo realnie tak dużo tej literatury jeszcze nie przetłumaczyłem, a jeszcze mniej opublikowałem. Ale skoro mówimy, to w Lublinie przecież jest naprawdę wybitna postać, jeśli chodzi o tłumaczenie karaibskiej literatury, już w ogóle frankofońskiej literatury, pan Jacek Giszczak, który już kilka bardzo znaczących powieści wydał dzięki wydawnictwu Charakter i myślę, że jemu się należy i taki czytelniczy i też bym powiedział wśród tłumaczy taki hołd, bo z moich doświadczeń i współpracy ze Stowarzyszeniem Tłumaczy Literatury, że to co pan Jacek robi jest bardzo cenione. No i nie ukrywam, ja dużo rzeczy sobie znajduję, pewnych takich rozwiązań i trochę powinować w tym co pan Jacek robi.
Jacek Giszczak jest tłumaczem znakomitym. Jacek Giszczak też kiedyś głośno wyraził pewien pogląd, a właściwie pewien pomysł, którego oczywiście nikt nie podchwycił. Jest mi tym bardziej szkoda, że też o tym myślałam i rozmawiałam z paroma osobami. Zdaje się, że z panem także. A więc nasze myśli się po prostu zbiegły. A więc skoro myśli dwóch różnych osób się zbiegają, mniej więcej w tym samym czasie, to znaczy, że coś jest na rzeczy. Jeśli ktoś kiedykolwiek podchwyci ten pomysł, to miło by było, gdyby pamiętał o tym, że już byli tacy, co głośno mieli takie pomysły. Jacek Giszczak mianowicie powiedział w artykułową głośno myśl, że w Lublinie nie ma festiwalu, jakiego nie ma w żadnym mieście w tym kraju, mianowicie festiwalu tłumaczy. Dużo osób to słyszało. Ja temu bardzo przyklaskuję jako entuzjastka tego pomysłu. Pamiętam, że pierwsze, nie wiem czy nie w Polsce, spotkania tłumaczy prowadziłam za namową Eli Cwaliny przed laty w Hadesie. No to co pan na to? Może pan by to zrobił?
Troszeczkę się zmieniło. To znaczy rzeczywiście, ja słyszałem tę opinię pana Jacka. Nie ma takiego corocznego festiwalu. Jest co dwa lata inicjatywa, która odbywa się w Trójmieście, prawda? Odnaleziony w tłumaczeniu. I to trochę zmieniło tą mapę wydarzeń literackich w Polsce.
Biorąc pod uwagę ilość festiwali związanych z pisarzami, które odbywają się niemal każdego miesiąca, a mówimy o wydarzeniu raz na dwa lata, no to przyzna pan, że tłumacze sami siebie ustawiają jakby w drugiej linii.
Przez wiele lat rzeczywiście tak było. To znaczy, że ja dlatego przywołałem ten festiwal i to wydarzenie, bo od niego, od paru lat myślę, że nastąpiła odczuwalna zmiana, chociażby to, że tłumaczki i tłumacze pojawiają się na okładkach książek, czy są wymieniani w recenzjach, że weszli w opowieść o literaturze, weszli do tego zespołu, który tworzy książki. W zeszłym roku, jak Marcin Wicha odbierał nagrodę Nike, to wiem, że on powiedział, bo słuchałem tej wypowiedzi, że książka to jest owoc pracy szeregu osób, prawda, i wymieniał osoby od strony technicznej zajmujące się dystrybucją, zajmujące się produkcją i tak dalej, i tak dalej. Więc często ci tłumacze i tłumaczki byli gdzieś tam zapominani. Natomiast na pewno to, co pani mówi, jest potrzebne, żeby to może też ukłon w stronę miasta i może to jest właśnie moment, żeby się też do miasta odezwać.
Tłumacz literatury karaibskiej Bartosz Wójcik, nie tylko rozrywkowej niedzieli radiowej, w ostatnim numerze kwartalnika esej, przy którym chciałabym się przez chwilę zatrzymać. Gdyby pan zechciał opowiedzieć o autorce, może nie tak dobrze znanej u nas, ale cenionej i nagradzanej. Właśnie, w jakiej kolejności należałoby powiedzieć, to pisarka czy działaczka?
No właśnie, ona jednej działalności od drugiej nie odłącza, więc można powiedzieć, że jej pisarstwo się tak odnajduje w nurcie ekokrytycznym, który, myślę, nam w tym momencie jest bardzo bliski. Chociażby to, co się teraz właśnie działo na Karaibach z uwagi na huragan Dorian, który większość Bahamów zdewastował. To jest coś, co my codziennie zaczynamy odczuwać na własnej skórze też tutaj w Polsce, w Lublinie, ta zmiana klimatyczna. A ona od początku lat 90., bo mówimy o Dianie McCauley, pracowała i pracuje na rzecz środowiska naturalnego. Powołała pierwszą na Jamajce fundację, która działa do tej pory i z jednej strony negocjuje z rządem, z drugiej strony próbuje też ten rząd powstrzymać przed niszczeniem, czy to plaż, czy też wewnętrza Jamajki, bo znowu to trochę podobna sytuacja jak chociażby z Amazonią. Na inną skalę, ale to są podobne procesy, podobne myślę argumenty. Zysk, bardzo szybki zysk, bardzo szybka zmiana terenów niedawno jeszcze dziewiczych na pola uprawne, czy na, jak w przypadku Jamajki, na kopalnie boksytu. I ona od początku o tym pisze i pisze na tyle dobrze, na tyle sprawnie, że te eseje i opowiadania, bo są też oczywiście powieści, ale myślę, że trafiają do czytelników i do czytelniczek też spoza regionu, bo ona od początku rzeczywiście tak pioniersko pisała zanim te zmiany stały się globalne.
To, co wydaje mi się specjalnie cenne w jej tekście, w tym akurat, który pan przetłumaczył, który mogłam dzięki temu przeczytać ostatnio, to to, że nie tylko opisuje te zmiany, nie tylko kiwa groźnie palcem pod tytułem dzieje się źle, bo nie ukrywam, że tego typu pisanie, z którym spotykamy się bardzo często, to jest takie trochę przekonywanie przekonanych, a ci, którzy się tym niespecjalnie interesują i tak się nie zainteresują. Natomiast to, co w jej pisaniu wydaje mi się istotne, to to, że ona mówi, zmiany tak, są absolutnie nieuniknione. Mieszkam na wyspie, która wyglądała kiedyś zupełnie inaczej. To, co dzisiaj uznajemy, że jest bardzo jamajskie, jeszcze nie tak dawno wcale nie było. Zostało przywleczone tu przez turystę. Ona mówi też, w takim razie, jeśli zmiany są konieczne, to w takim razie czego się trzymać? I mówi o rzeczy najważniejszej, czyli o wartościach.
Tak, bo bardzo często z uwagi na uproszczenia, które są przydatne przy pozycjonowaniu kraju, przykładowo Ministerstwo Turystyki musi użyć argumentów o niezmienności, o rdzenności, o chociażby tym, że od ponad pół wieku, od niepodległości Jamajki, ta Jamajka wygląda tak i wcześniej wyglądała identycznie. Musi się odciąć od pewnych też bardzo trudnych i skomplikowanych relacji, chociażby z Wielką Brytanią, ze Stanami Zjednoczonymi, i chociażby też z tym, że cała historia Jamajki i większości wysp karaibskich jest straszliwie brutalna i nieprzyjemna, bo to jest historia podbojów, czyli historia wojen. Ale jednocześnie w tych wszystkich brutalnych i krwistych opowieściach rodzinnych są opowieści o zmianach kulturowych, które dotyczą też flory, fauny, które dotyczą też nie tylko takiej historii ekonomicznej, ale historii społecznej. I myślę rzeczywiście, że w jej pisarstwie to jest bardzo ciekawe, bo i w powieściach, i w opowiadaniach, Przekrój też opublikował wcześniej, tak na początek wakacji, opowiadanie zatytułowane Łowca delfinów, które trochę nawiązuje do takiego, myślę, nam bliskiego, bo to była lektura na różnych etapach edukacji w Polsce od wielu lat, czyli opowiadanie Hemingwaya Stary człowiek i morze. podobna opowieść, też pokoleniowa, też jest starsza osoba, też jest chłopiec, też jest relacja rodzinna. Natomiast, żeby nie zdradzić zakończenia, jest tam też taki element kryminalny, element tajemnicy, znowu brutalnej, ale tajemnicy, która też pokazuje relacje społeczne i właśnie tą historię codzienną. To też jest dość ciekawa pisarka, że nie jest osamotniona. Na Jamajce i to od lat jest parę osób, które piszą w podobnym stylu, czy w podobnej optyce, tak ekokrytycznie, ale nie piszą tylko do przekonanych. Inna sprawa, że to trudno o takiej literaturze się przebić, bo to nie będzie literatura, która będzie miała wsparcie instytucjonalne. Bo jednak w każdej z tych wysp zależy, żeby inwestycje z zewnątrz trwały i każda z tych wysp oddaje fragmenty swojego drzewostanu czy fragmenty swoich plaż. Bo inaczej ten zewnętrzny inwestor się po prostu nie pojawi. Niestety to jest taka negocjacja, gdzie wyspy skrawek po skrawku oddają to jednak niezależność, bo tu chodzi o dostęp do złóż, a często po prostu dostęp do morza. W zeszłym tygodniu już okazało się, że kolejna plaża jamańska została wykupiona i to oznacza, że lokalni mieszkańcy nie mają dostępu. Więc to jest dla tych ludzi codzienność i wiele osób spoza Jamajki czy innych wysp za bardzo też nie chce o tym czytać, bo my współuczestniczymy, będąc klientami branży turystycznej, to jednak w tym współuczestniczymy. I to jest, myślę, trudność tej literatury. To znaczy, że ona nie może liczyć na, jeżeli jest taką literaturą zaangażowaną, to nie może liczyć na proste wsparcie instytucjonalne, bardziej pozarządowe, bardziej jakieś nagrody często zagraniczne, czy na festiwalach, a właściwie na Karaibach jest jeden duży festiwal literacki, który ma takie znaczenie międzynarodowe. To festiwal Bokas na Trinidadzie, coroczny, prężny, z takimi odnogami w Stanach Zjednoczonych. I tam taka tematyka jest podejmowana i tam publiczność i z diaspory, i taka zewnętrzna bardzo reaguje emocjonalnie i co chyba jest też istotne, te książki kupuje. Ruch literacki trwa, ale to jest dla tych większości z pisarzy, którzy są w regionie, to jest jednak działalność dodatkowa. Oni muszą mieć pierwszą, tak jak zresztą sama nasza autorka. Pierwsza jej praca to od lat ponad 20 praca dla organizacji pozarządowej, która działa sprawnie, ale też się angażuje o wiele więcej niż pisarstwo. Bo takie są chyba realia ekonomiczne, ale dobra wiadomość, że właśnie brytyjskie wydawnictwo jej nową powieść, i to rzeczywiście wiadomość sprzed paru dni kupiło, także na wiosnę 20 roku w przyszłym sezonie będzie nowa powieść.
Kogo pan wyszperał jeszcze? Bo ta autorka to też był pana pomysł, żeby publikować ją po polsku.
Tak, tutaj zamysł jest taki, żeby odnajdywać osoby, które nie były do tej pory tłumaczone na język polski. Dwie jeszcze osoby z Jamajki, tym razem kobiety. Jedna to jest Tania Shirley, która do tej pory wydała dwie książki poetyckie, która bardzo pisze o fizyczności, dużo pisze o zmysłach, o erotyce, ale też pisze o historii. I taki wiersz zatytułowany Letnie dni właśnie przekrój w swoim do tej pory najnowszym, choć już nowy przekrój, z tego co wiem, pod koniec września opublikował. Drugą pisarką jest Jacqueline Bishop, która jest o tyle ciekawa, że trochę jak Diana McCauley ma wiele zawodów, które czynnie wykonuje. Zajmuje się historią sztuki, krytyką sztuki. Na Uniwersytecie Nowojorskim wykłada przedmioty związane właśnie z historią sztuki. I o wizualności Karaibów wiele pisze. Natomiast jej wiersz, który nazywa się Pod mangowcami, czy pod drzewami mangowymi, pod mangowcami, opowiada o mniej znanym fakcie z życia Paula Gauguina, który zanim udał się na wyspy Polinezji Francuskiej, to był na moment na Martynice. I tam stworzył kilka obrazów, które są w kolekcjach światowych, europejskich muzeów. Bishop próbuje go pokazać patrzącego na Martynikę i malującego jeden z obrazów. Taki, bym powiedział, przypis do jego biografii to jest. Jednocześnie główne zainteresowanie właśnie Bishop, która jak była w Europie i była w Turcji, to całą swoją książkę poetycką właśnie poświęciła tej wizycie i temu, jak Turcja dla niej uosabia właśnie takie połączenie Europy i trochę Azji.
To będziemy mieć o czym jeszcze rozmawiać. Do zobaczenia przy kolejnych pana tłumaczeniach w takim razie. Bartosz Wójcik, tłumacz literatury karaibskiej, gościem nie tylko rozrywkowej niedzieli radiowej, przy kolejnym spotkaniu też. Mam nadzieję, że zechce pan opowiedzieć, co pan robi teraz w Warszawie.
Bardzo chętnie.
Dziękuję.
Dziękuję bardzo.